program Agaty Krzywoń o tematyce Szlachetne zdrowie na antenie Radia Ain Karim. Zawsze w środy po godzinie 19. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Zatem zapraszam do wysłuchania mojej audycji Szlachetne zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Jak zapowiadałam na Facebooku, na stronie przychodni, dzisiejsza audycja, nie było jeszcze tej wiosny, to już jest taka tradycja coroczna, będzie poświęcona chorobom odkleszczowym. Kleszcze spędzają sen z powiek wielu osobom. Nawet dzisiaj miałam pacjentkę taką w gabinecie, która powiedziała, że ona tak boi się wchodzić do lasu, że tak naprawdę od kilku lat chodzi tylko w sierpniu, bo wtedy już ma taką potrzebę, że musi wejść w tą przestrzeń z drzewami, ale tak boi się kleszczy, że od kilku lat po prostu omija w ogóle las, co oczywiście próbowałam się jej uświadomić, niestety nie niweluje narażenia na kleszcze, ponieważ tak naprawdę kleszcze są wszędzie. Światowa fauna kleszczy obejmuje około 900 gatunków akarofauny, czyli pajęczaków. Zaliczane są właśnie kleszcze do grupy pajęczaków i podobnie jak pająki, dorosły kleszcz posiada 8 odnóży. Kleszcze są bardzo wysoko wyspecjalizowanym stworzeniem. Posiadają ciało, które wyjątkowo dobrze adaptuje się do swojego otoczenia. Jako pasożyt, by przeżyć, kleszcz tak naprawdę musi mieć żywiciela, czyli podobnie jak komar, żywi się krwią. Niestety sukces kleszczy związany jest z tym, że świetnie się adaptuje do aktualnych warunków klimatycznych. W odróżnieniu od komarów kleszcze potrzebują o wiele więcej krwi, dlatego to, jak sami wiecie, nie wygląda tak jak komar, że tylko siądzie, gdzieś go tam klepniemy, prawda, pojawia się czerwone miejsce i to już ślad po komarze zanika, aczkolwiek komary w ciepłych klimatach przenoszą też swoje różne ulubione przez siebie pasożyty, między innymi na przykład malarię. Kleszcz szuka miękkiego, ciepłego miejsca, dlatego wędruje po naszym ciele, najczęściej gnieżdżąc się w okolicach pachy, genitaliów i tam mocno się stara przyczepić. Gdy kleszcz jest już przytwierdzony, okazjonalne drapanie czy pocieranie tego miejsca bez intencji jego wyrwania nie robi mu kompletnie żadnej krzywdy. Aparat gębowy, którym kleszcz wczepia się w nasze ciało, jest świetnie rozwinięty i świetnie przystosowany do tego, żeby jak najlepiej tkwić w naszej skórze. Następnie kleszcz zasysa wpływającą krew. Te grube kleszcze, takie najedzone, często widzicie pewnie u swoich pociech, u swoich ulubionych zwierzaków, czyli na przykład psów i kotów. Ryjek kleszcza ma długi rząd ułożonych symetrycznie niewielkich kolców i dzięki tym kolcom kleszcz wbija się do swojego żywiciela. Czy kleszcze kują, czy żądlą? No, na pewno nie żądlą, ponieważ nie posiadają żądła. Są to stawonogi, które wycinają otwór w naskórku, górna warstwa skóry, ofiary, czyli nas, przy pomocy ostrej części aparatu gębowego, po czym umieszczają się w tkance ofiary, tak zwanym hypostomem, czyli tą częścią gębową. W przeciwieństwie na przykład do innych pasożytów, czyli komarów, które na skórze bardzo krótko wystarczy im pobyt na skórze, tak naprawdę tylko ukąszenie, ciach i to już wystarczy dla komara. Kleszcz, żeby się najadł, musi być przyczepiony do naszej skóry dłużej. Kleszcze produkują dlatego też rodzaj takiego specjalnego kleju, który pojawia się po ugryzie 30 minut i ten klej powoduje, że ten kleszcz, mimo tego, że wykonujemy różne ruchy, często pocieramy się, bo czujemy czujemy, że coś nas jakby tam lekko zadrapało, nie odpada. Aby pokłucie przez kleszcza było niewykrywalne, tu jest kolejna niestety niefajna rzecz, którą kleszcz posiada w swoim aparacie gębowym. Ślina kleszcza zawiera miejscowy środek znieczulający. Z tego powodu ukłucie kleszcza kompletnie nie boli. Pomimo tego, że ten aparat gębowy, jak potem niektórzy oglądają tego kleszcza, jest dość spory, na przykład w porównaniu do komara, to samo przekłucie na skórka jest dla nas kompletnie niebolesne. I tutaj taka właśnie informacja dla mojej pacjentki, która od kilku lat unika lasu. Niestety, kleszcze występują na całym świecie. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych pajęczaków. Głównym tutaj rejonem bytowania kleszczy jest niestety Europa Środkowa i tutaj my się w tym rejonie znajdujemy. Ponadto Niemcy, bardzo dużo też endemicznych takich siedlisk kleszczowych jest w Skandynawii, no i w Austrii. Kraje te, niektóre, w których występowały endemicznie zachorowania na kleszczowe zapalenie opon mózgowych, poradziły sobie świetnie. Na przykład Austria ma 80% swoich obywateli zaszczepionych przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i też przestali się jakby tym problemem specjalnie przejmować. Najczęściej spotykanym kleszczem, który zamieszkuje całą Europę, a także Polskę, jest Ixodes ricinus, czyli zwykły kleszcz pospolity. Dlatego ricinus, ponieważ tu pewnie Kasia z kącika Inoziele wiedziałaby, że kleszcz, ten nienajedzony, podobny jest do nasion rącznika pospolitego. Zatem kleszcz występuje tak naprawdę w całej Europie. Wyjątek stanowią tereny powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Tam już kleszczy nie spotykamy. Najczęściej w Polsce kleszcz pospolity, czyli ten Ixodes ricinus, to gatunek kleszcza najczęściej atakującego ludzi. Najpowszechniejszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Aktywność. Nimfy. Samce i samice są głównie aktywne od marca do października, listopada. Sezon jest krótszy oczywiście w wyższych rejonach Polski. Larwy wykazują najwyższą aktywność od kwietnia do października. Ale w tej chwili z uwagi na rzeczywiście ocieplenie klimatu, tak naprawdę kleszcze są aktywne przez cały rok. Gdzie znajdują się kleszcze? Najczęściej w lasach, niestety. We wszystkich parkach miejskich, ogrodach. Dorosła samica przed pobraniem pokarmu to jest 3-4 mm pajęczak, natomiast napity krwią może nawet dochodzić do 1 cm. Nimfy przed pobraniem pokarmu liczą około 1,5 mm, a larwy to jest 1 mm, czyli tak naprawdę nawet jeśli mamy tą nimfę gdzieś tam na skórze, to po prostu możemy jej kompletnie nie zauważyć. Kleszcze żywią się, znaczy bytują u małych ssaków, ptaszków, jaszczurek, kóz, saren, danieli, jeleni, psów, kotów i ludzi. I tam też te drobne ustroje, które znajdują się u tych wszystkich wymienionych zwierzaczków, kleszcze jakby pobierają od nich te potem zakaźne patogeny, którymi nas obdarzają. Tak jak powiedziałam, aktualnie uważamy, że kleszcze tak naprawdę zagrażają nam niestety przez cały rok. Zaczynają poszukiwać pożywienia wtedy, gdy ziemia nagrzewa się powyżej 5 stopni Celsjusza, więc sami wiecie, jak wygląda w tej chwili zima u nas. No te temperatury takie około 0 do 5 stopni Celsjusza, to tak naprawdę jest taka, można powiedzieć, powszechność. Niewiele jest tych dni z takimi bardzo minusowymi temperaturami. Wystarczy mu zatem to 5 stopni i on już się budzi i po prostu poszukuje, wyrusza na łowy. Budząc się z tego uśpienia, musimy wiedzieć, że jest naprawdę głodny. Super aktywne są w maju i czerwcu. Zatem nie jestem nawet spóźniona z tą audycją, skoro jeszcze mamy tam 18, 17, 19 maj. Także wszystko i ta cała profilaktyka, którą możemy zastosować, może się nam jeszcze przydać. Kleszcze żerują głównie od godzin rannych do południa i potem mniej więcej od godziny 16 aż do zmierzchu. Populacja kleszczy niestety jest coraz większa i niestety w związku z tym narażenie na te choroby przenoszone przez kleszcze staje się coraz bardziej powszechne. Niestety możemy powiedzieć, że jest to mały eksterminator. Nie dysponujemy w tej chwili żadnymi metodami, które są w stanie zahamować inwazję kleszczy. Oczywiście naukowcy pracują nad swego rodzaju taką bronią genetyczną, ale na razie jesteśmy niestety w defensywie i jakoś próbujemy się bronić, aczkolwiek no, nie do końca. Po pierwsze, pewnie zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, a po drugie, jakby trudno nam się pogodzić z tym, że wychodząc do lasu czy do parku, musimy zastosować środek, który będzie odstraszał te kleszcze. Kleszcze są ślepe. Nie mają zatem, bo wiemy, że powszechnie istnieje taki pogląd, że ubierz się jaskrawo, ubierz się ciemno. Nie ma to dla kleszczy istotnego znaczenia. Kleszcz nie ma oczu, zatem kompletnie nie ma żadnych preferencji co do koloru ofiary. Kleszcze atakują tylko na podstawie zapachu potu. Są osoby, które kilka razy dziennie, prawda, teraz już może mniej jest to powszechne, bo ta wiedza, że tego kleszcza trzeba usunąć jak najszybciej, jest bardziej powszechna, ale przychodziły do przychodni do usuwania kleszcza, a są takie, które się nie pojawiają, prawda? Czyli ten zapach potu jest dość istotny. Jego skład informuje kleszcze, czy danie jest bardziej, czy mniej atrakcyjne. Kleszcze nie mają oczu, ale świetnie rozpoznają ponad 50 zapachów, w tym amoniak, kwas masłowy, które występują w pocie. Czyli podobnie jak komary, są osoby, które bardziej im smakują. Kleszcze rozpoznają także dwutlenek węgla, który zawarty jest w powietrzu wydychanym przez kręgowce, czyli przez nas. Dlatego z daleka, przez psy, koty, z daleka wyczuwają ofiarę. Do czego służy jasny ubiór? Ja mam psa biało-czarnego i te kleszcze, które chodzą po jego białej sierści, są świetnie widoczne, a te, które chodzą po czarnej, są kompletnie niewidoczne. Czyli temu służy jasny ubiór, żebyśmy byli w stanie bardzo prosto zauważyć te kleszcze. I dlatego ta biała koszulka jest bardziej preferowana w sensie takiej profilaktyki niż ciemny podkoszulek. Też jakby uczulamy teraz, że rzeczy, które były używane w lesie, powinny być wyprane. Kleszcz sobie świetnie radzi na materiale i naprawdę poczeka, aż drugi raz ubierzecie tą podkoszulkę i po prostu znajdzie sobie świetne miejsce, które będzie mu pasowało. Po spacerze, jeśli nie zamierzacie prać tej odzieży, trzeba to bardzo dokładnie wyczepać. I oglądamy po prostu te najbardziej zagrożone miejsca. Kleszcze są dość wymagające co do warunków żerowania. Dlatego nie wkuwają się zaraz tam, gdzie po prostu jakby wskoczą na swojego żywiciela. Jak się powszechnie uważa, poszukują dogodnego dla siebie miejsca i szukają cieplutkiego miejsca, żeby ta krew była taka cieplutka, żeby lepiej się po prostu korzystało z tego pokarmu oferowanego przez żywiciela. Czyli ubieramy się na jasno do lasu po to, żeby łatwiej znaleźć, czy po prostu w ogóle spróbować zidentyfikować, że te kropeczki to są kleszcze. Jest to przyczajony tygrys, mianowicie pajęczaki te, czyli kleszcze, spadają, nie spadają i nie skaczą na nas z żadnych drzew. Jest to wprawdzie wędrujący pajęczak i może wychodzić wyjątkowo do 150 cm, ale tak naprawdę jego ulubionym miejscem jest trawa. Trawa do wysokości kolan i tam najwięcej tych kleszczy się znajduje, czyli małe prawdopodobieństwo jest, aczkolwiek intuicyjnie gdzieś tam czujemy, jak idziemy w lesie, prawda, liściastym, że te kleszcze gdzieś tam na tych liściach są. Ale nie, najczęściej kleszcze żerują na trawie. I najczęściej w ogóle lubią takie miejsca, gdzie na przykład zaczyna się łąka, w okolicach ptasich gniazd, czyli takie dość niecharakterystyczne, ale jednak z jakimiś takimi trawami rozbujanymi. Niskie zarośla, niestety borówki, prawda, czyli okres zbierania naszych ulubionych owoców też może przyczynić się do tego, że niestety będziemy pożywieniem dla jakiegoś kleszcza. Zatem nie boimy się skaczących kleszczy, ale sprawdzamy i szukamy, czy kleszcze nie są przyczajone gdzieś w paprociach. Kleszcze też uwielbiają czarny bez, niestety. Ten krzak niedługo zaoferuje nam piękne kwiaty. Myślę, że Kasia tutaj, bo obie jesteśmy fankami soku z czarnego bzu, na pewno opowie, jak się robi. Ten sok ma świetne właściwości, z kwiatów robiony. Na razie mówimy o tych, które pojawią się niedługo, pod koniec maja i na początku czerwca. Ale tam bytują kleszcze, ten zapach okazuje się bardzo kleszczom odpowiada. Czyli te paprocie, leszczyna, trawy, obrzeża łąk. Dostrzeżenie takiego wędrującego kleszcza oczywiście nie jest łatwe, natomiast pomagają nam te rzeczy, które możemy zrobić. Jeszcze chciałabym tutaj w tej części audycji też poruszyć taki temat, że oczywiście kleszcze to nie jest tylko wieś. Tak naprawdę sprawdzono w Krakowie parki różne, które są i we wszystkich parkach krakowskich mieszkają sobie kleszcze i czekają na swojego człowieka. Kleszcze poprzez posiadanie tego bardzo wyspecjalizowanego aparatu gębowego, wyspecjalizowały się w przenoszeniu niestety chorób infekcyjnych, w tym najczęściej spotykaną boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. W Polsce jeszcze dodatkowo rzadziej występujące gorączka kół, tularemia, babeszioza. Babeszioza była to choroba, która przed wprowadzeniem specjalnych tabletek u psów. Niestety żniwo śmiertelne wśród naszych czworonożnych przyjaciół powodowała. W tej chwili u psów udało się świetnie wyeliminować te choroby odkleszczowe poprzez zastosowanie specjalnych tabletek. No niestety te tabletki u ludzi nie mogą być stosowane. Jeśli chodzi o ilość zgłaszanych przypadków, te choroby wszystkie przenoszone przez kleszcze są uznawane za choroby zakaźne. W związku z tym, jeśli rozpoznamy taką chorobę i jeśli ja rozpoznaję na przykład boreliozę, musi być to zgłaszane do sanepidu. Oczywiście to nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, natomiast służy to oczywiście pewnej statystyce. I w 2019 roku, nie mamy statystyki już od 2020 roku, bo one pewnie się dopiero wszystkie pojawią z pewnym opóźnieniem. 20 tysięcy przypadków w Polsce zgłoszono boreliozy i około 300 przypadków neuroinfekcji, czyli kleszczowego zapalenia opon mózgowych. Rzadsze choroby to gorączka kół. Tutaj źródłem są owce i bydło. One zakażają jakby te kleszcze i potem przenosi się to na człowieka. Tularemia, też choroba występująca u zwierząt. Bartonella, no bardzo brzmią tak te wszystkie choroby bardzo egzotycznie, ale one mogą się zdarzyć. To jest kilkadziesiąt przypadków zachorowań w Polsce. I kleszczowe zapalenie mózgu, ale o tym będziemy mówić szerzej. No i są jeszcze te rikecjozy, wszystkie słynne. I to są różnego typu gorączki plamiste. W Polsce akurat są to mniej popularne. Będę mówić też o pewnych różnicach chorób odkleszczowych, na przykład w Ameryce Północnej, gdzie te gorączki kół są częstsze. I tutaj z kolei rikecje wywołują te choroby. I tutaj głównie mamy do czynienia z objawem w postaci bardzo wysokiej gorączki, połączonego z plamistymi wysypkami. I tych rikecji jest też kilka, które przenoszone są przez kleszcze. W kolejnej części audycji oczywiście omówimy sobie najważniejszą chorobę przenoszoną przez kleszcze, czyli boreliozę.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże życie. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, wiosna, wiosna.
Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Była taka piosenka Lato z komarami, a teraz pewnie Lato z kleszczami. Ponieważ rzeczywiście na razie bardziej boimy się kleszczy i tych chorób przenoszonych przez kleszcze, aczkolwiek niewykluczone, że za jakiś czas z uwagi na zmiany klimatu komary też będą stanowiły jakiś problem. Borelioza. Borelioza z Lyme, zwana też krętkowicą kleszczową, jest to choroba wieloukładowa, odzwierzęca, wywołana przez krętki z rodzaju borelia, które przenoszone są na człowieka za pośrednictwem kleszczy. Nazwa choroby pochodzi od miejscowości w Stanach Zjednoczonych, New Lyme i Old Lyme w stanie Connecticut, gdzie w 1977 roku opisano pierwsze przypadki boreliozy. Rozpoznano tą, czyli dopiero od 1977 roku w ogóle wiemy, że taka choroba istnieje. Chorobę rozpoznano po powiązaniu serii przypadków zapalenia stawów wśród młodzieży z ukąszeniami przez kleszcze. W USA chorobę wywołuje Borrelia burgdorferi. Za chorobę boreliozę występującą w Europie i Azji częściej odpowiedzialne są inne gatunki krętków, na przykład Borrelia garini, czego następstwem, jak już wcześniej wspomniałam, jest nieco odmienny obraz kliniczny choroby. W zależności od stadium choroby, oczywiście zakażenie krętkami może ograniczyć się tylko do skóry i to jest najlepsza wiadomość, jaką możemy mieć, że rozpoznajemy boreliozę na etapie zakażenia skóry, czyli rumienia wędrującego, bądź też niestety możemy przeoczyć to ukąszenie, mogą pojawić się objawy ze strony układu nerwowego, kostno-stawowego, a także serca. W Ameryce Północnej tak naprawdę dominuje jeden gatunek krętków i to jest ten, o którym wspomniałam wcześniej, czyli burgdorferi, czyli sensu stricto, w ścisłym znaczeniu borelioza. I charakterystyczne objawy tutaj jest zajęcie stawów. Czyli w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę pierwszym objawem boreliozy najczęściej jest choroba stawów. Natomiast w Europie i Azji za boreliozę odpowiadają inne rodzaje krętków. Na przykład garini. Mówimy o nich sensu lato, czyli w szerokim znaczeniu, przez co obraz kliniczny boreliozy europejskiej i azjatyckiej jest nieco inny. Oczywiście wszyscy jakby czekamy na szczepionkę przeciw boreliozie, natomiast nie będzie to sprawa łatwa. W tej chwili była już jedna, która się kompletnie nie sprawdziła, o czym tutaj mówiłam. W tej chwili jest rozpoczęta już od roku rekrutacja ochotników do pierwszej fazy badań klinicznych. Testowane są przeciwciała monoklonalne, których zadaniem będzie rozpoznanie i neutralizacja bakterii w przypadku ich przeniesienia z kleszcza na człowieka. Na razie powiedzmy, ta pierwsza faza ponoć się kończy, jest obiecująca z tego powodu, że rozpoczyna się druga faza, czyli coś tam wydaje się w tej pierwszej fazie, że zagrało i być może jest jakieś światełko w tunelu, ale tak naprawdę jeśli chodzi tutaj o ten temat, to będzie to temat trudny, ponieważ tych krętków jest naprawdę bardzo dużo. Zakażenie bakterią następuje nie wcześniej niż 24 do 48 godzin po wkłuciu się kleszcza w skórę. Nie czujemy jego ukłucia, on szuka miejsca, czyli mamy też czas, prawda, żeby spróbować go zlokalizować. Zatem jeśli zobaczymy kleszcza u kogoś z rodziny czy u siebie, no tak naprawdę nie ma sensu jeździć nigdzie, próbować się starać usunąć go samodzielnie. Będę mówić, jak to po prostu najlepiej i najbezpieczniej zrobić. Diagnostyka laboratoryjna choroby czy boreliozy z Lyme no jest trudna. Idealny test to byłby taki, który pozwalałby ocenić skuteczność zastosowanego leczenia antybiotykiem. Niestety do tej pory takiego czegoś nie udało się opracować. Zatem nie jesteśmy w stanie tak w 100% potwierdzić aktywnego zakażenia krętkami. Zgodnie ze standardami, które obowiązują w Polsce, warunkiem rozpoznania i leczenia boreliozy jest stwierdzenie charakterystycznych objawów klinicznych. Po pierwsze, rozpoznanie rumienia wędrującego, nawet bez wywiadu kleszczowego, ale jeśli spełnia on odpowiednie kryteria, jest wskazaniem do rozpoczęcia cyklu leczenia antybiotykiem, najpowszechniej stosowanym antybiotykiem, na którym bakterie boreli są nadal wrażliwe, jest doksycyklina bądź amoksycylina stosowana w odpowiednim interwale czasowym. Leczenie to nie może być przerwane, czyli stosujemy to przynajmniej 3 tygodnie do 28 dni. I rzeczywiście ci, którzy wiedzą, bo mieli tą boreliozę, ten rumień wędrujący, wiedzą, jak to ładnie w trakcie leczenia tym antybiotykiem schodzi. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie z boreliozy? My uważamy, że tak. W świetle aktualnych wytycznych i zaleceń, które mamy podawane przez konsulenta krajowego od chorób zakaźnych, w uważamy, że wyleczenie przy pomocy antybiotyków, ponieważ jest to choroba bakteryjna, jest możliwe. Mamy niepowodzenie leczenia, które najczęściej związane jest z tym, że pewne objawy kliniczne, czyli na przykład bóle stawów, utrzymują się pomimo leczenia antybiotykiem i jego zakończenia. Czyli mamy odczyn w stawie, najprawdopodobniej on ma podłoże immunologiczne, czyli związane z tym, że w trakcie infekcji doszło do powstania pewnych przeciwciał, które na przykład będą uszkadzały błony stawowe, natomiast nie jest to już aktywna infekcja. Bóle głowy, bóle mięśniowo-szkieletowe, bóle stawów, senność, zaburzenia poznawcze, przewlekłe zmęczenie, które mogą się utrzymać przez kilka tygodni czy nawet miesięcy po zakończeniu antybiotykiem, to rzeczywiście niektóre osoby zgłaszają. Ale czy jesteśmy w stanie wtedy jakby rzeczywiście wyeliminować żywe krętki w ich organizmie? Były badania prowadzone? No nie. Czyli są to tak podobnie, można by to pewnie było porównać do takiego long COVID, prawda? Czyli objawy po zakończeniu infekcji, pewne objawy się utrzymują. Podobnie jak na przykład w przypadku krztuśca. Mimo tego, że przeleczymy kogoś skutecznie antybiotykiem, to kaszel się utrzymuje przez czasem w krztuścu kilka miesięcy. W tej chwili sporo rzeczywiście rodzice małych dzieci wiedzą, ciągle mówimy, to jest kaszel, który jest po infekcji, prawda? Czyli są pewne objawy, które nasz organizm jakby nadal generuje, mimo tego, że wydaje nam się, że infekcja została prawidłowo wyleczona. U około 10% chorych, pomimo właściwej antybiotykoterapii, właściwego zażywania, utrzymuje się przetrwałe zapalenie stawów. I niestety to zapalenie może też prowadzić do zapalenia stawów o charakterze autoimmunologicznym, szczególnie u osób, które mają uwarunkowanie czy predyspozycję genetyczną do rozwoju zapalenia stawów. I tutaj ta infekcja jest jakby takim czynnikiem zapalającym, że ten ich genotyp, być może gdyby nie było tej infekcji, to nie doszłoby do rozwoju na przykład RZS-u, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów, ale ta infekcja spowodowała, że ten genotyp uaktywnił ten proces autoimmunologiczny i dochodzi do rozwoju tej ciężkiej choroby. W chwili obecnej, jakie mamy metody profilaktyki? Zapobieganie ukąszeniom przez kleszcza. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest oczywiście unikanie terenów, w których występują kleszcze, aczkolwiek jest to bardzo trudne, bo kleszcze są wszędzie. Ryzyko boreliozy jest mniejsze, jeśli odwiedzamy te tereny, w których zamieszkujemy. Czyli większe prawdopodobieństwo jest, że jeśli chodzimy po naszych tutaj lasach, prawda, często, to tutaj te genetycznie znajdujące się tutaj bakterie boreliozy nam nie przeszkadzają, ale już pewnie jak się przeniesiemy do Pcimia, to niestety już to ryzyko na spacer, ryzyko boreliozy będzie większe. Ryzyko boreliozy, pewne działania środowiskowe mogą zmniejszać. Ograniczenie populacji zwierząt wolno żyjących, czyli które są nosicielami kleszczy, czyli gryzonie i myszy, jakbyśmy wszystkie wytępili, to pewnie te kleszcze, populacja kleszczy by się zmniejszyła, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, jak kleszcze się świetnie przystosowują do różnych środowisk, sukces może mielibyśmy przez rok, a może przez dwa. Środki ochrony osobistej, które polegają na noszeniu jasnych ubrań, o czym powiedziałam, bo łatwo jest tego kleszcza tam znaleźć. No i wszelkiego rodzaju chemiczne odstraszacze, czyli tak zwane repelenty, które nanoszone są na skórę czy ubrania. Teraz bardzo popularne są te, którymi spryskujemy ubranie, które mają za zadanie odstraszać kleszcze. Preparaty zawierające tak zwany DEET wymagają regularnego, powtarzanego stosowania co kilka godzin, czyli jesteśmy w lesie długo, musimy to spryskiwanie zastosować tam powiedzmy co 4-5 godzin. oczywiście u dzieci, no zawsze jest problematyczne. Lepiej, wydaje się, że bezpieczniej jest rzeczywiście stosować to na skórę, aczkolwiek te, które, przepraszam, na ubrania, natomiast musicie wybierając repelent, czytać, bo te, które są przystosowane do spryskiwania skóry, nie będą działały na ubraniach, czyli trzeba się po prostu jakby przygotować, najlepiej mieć dwa, okolice skarpet i obuwia spryskać tym silniejszym repelentem, który nadaje się na ubranie i to już rzeczywiście wtedy zabezpiecza, a tutaj okolice nóg tam odsłonięte można spryskać repelentem, który nadaje się na skórę. I po powrocie do domu jednak mimo wszystko ubranie, w którym byliśmy w lesie, powinno być porządnie wytrzepane bądź wyprane. Zatem jeśli natomiast usuniemy tego kleszcza, prawda, sami, próbujemy go usunąć, preferowaną metodą jest usunięcie samodzielne przy pomocy specjalnych kleszczy. My w przychodni mamy taki specjalne urządzenie, którym jakby zamrażamy kleszcza i rzeczywiście bardzo dobrze to się sprawdza. To są powszechnie dostępne, mamy taki zestaw jakiś kupiłam, prawda, który się nazywa KitKat, i jest spryskiwacz z ciekłym azotem, przymrażamy i wyciągamy przy pomocy po prostu pensety. Bardzo dobrze to się sprawdza, bo ten kleszcz staje się jakby zamrożony. Też będę o tym za chwileczkę mówiła, nie smarujemy kleszcza, nie dociskamy go. Robiąc te wszystkie takie nieprawidłowe czynności, powodujemy, że kleszcz wypluwa tą ślinę. Czyli dlatego ta nasza reakcja, nasze usuwanie powinno być bardzo szybkie i pamiętajcie, mamy 24 godziny czasu, żeby uniknąć tej boreliozy. Jeśli natomiast usunęliśmy sami kleszcza, pojawia się jakaś tam ranka, wiadomo, stosujemy środek odkażający, proste metody, Octanisep, mikrodacyn, co w domu jest, nie ma to istotnego znaczenia, stosujemy to dopiero po usunięciu kleszcza. I obserwujemy się. Jeśli okres wylęgania boreliozy to jest mniej więcej 21 dni, do tych 3 tygodni mówimy, proszę się obserwować. Jeśli pojawi się w miejscu tego usuniętego kleszcza, ale rumień wędrujący może się pojawić na każdej innej części ciała. Czyli wcale nie musi być w tym miejscu, w którym było ukąszenie. Bardzo często pojawia się na nogach. Ma postać płaskiej, okrągłej najczęściej zmiany, nieswędzącej, niebolącej, rozszerzającej się na obwód. To jest bardzo charakterystyczne, że przychodzicie, że taka jakaś plama, ona mi cały czas rośnie, a mnie w ogóle nie boli. To jest dla tego rumienia naprawdę jedno z najbardziej charakterystycznych. I wystarczy taki rumień, jeśli ma wielkość powyżej 5 cm, od razu podlega leczeniu, czyli nie robimy tutaj żadnych badań, nie wykonujemy żadnych dodatkowych testów, po prostu włączamy leczenie antybiotykiem. Też nie robimy nie sprawdzamy zaraz po zakończeniu antybiotykiem. Niektórzy pytają, kiedy mogę zrobić, kiedy już, czy już się sprawdzać, czy mam tą boreliozę, czy nie mam. Tak naprawdę do końca życia, jeśli nawet leczenie było skuteczne, będą towarzyszyć nam przeciwciała IgG. Jest też problem z boreliozą taki, że niestety możemy na boreliozę chorować kilka razy, jeśli zostaniemy zakażeni przez kleszcza, który niestety w swojej ślinie nosił innego krętka. W Europie powszechny jest 5 serotypów, czyli tak naprawdę teoretycznie moglibyśmy 5 razy chorować na boreliozę, a jeszcze jak pojedziemy do Stanów, no to możemy być zakażeni boreliozą, tą, która występuje w Ameryce Północnej. Ale tak jak powiedziałam, ta choroba jakby bardzo nas aż tak nie przeraża, bo tutaj rzeczywiście te 2 kursy antybiotykami są dozwolone i bardzo często to stosujemy, ale zakażenie czy jakby identyfikacja na tym poziomie zakażenia skóry daje wysoki odsetek powodzenia i tak naprawdę po tym leczeniu skutecznym nie musimy wykonywać żadnych badań. Możemy po prostu zapomnieć o tej chorobie, ale nie możemy zapomnieć jeszcze o innych chorobach, o czym w ostatniej części audycji.
Znowu palę,
katapulta wystrzelona w kosmos. Wszędzie biegnę boso, daję z siebie wszystko, zdzieram asfalt i płonę. Płonę. Rodzę się z ognia.
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu wywołane jest też nazywany wczesnoletnim zapaleniem mózgu. Wywoływany jest przez flawowirusy przenoszone przez ślinę kleszczy. I wyobraźcie sobie, że wirus kleszczowego zapalenia mózgu został już wyizolowany w 1937 roku, a przypominam, że bakteria Borrelioza burgdorferi dopiero w 1977 roku. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje w Europie Środkowej i Wschodniej, także Rosji. Najwięcej zachorowań zgłaszano w Austrii, w Czechach, w południowych Niemczech, ale tak jak powiedziałam, na przykład Austria, która rzeczywiście była uznawana za taką endemię, w tej chwili ma 80% swoich obywateli zaszczepionych i tak naprawdę ten problem sobie wyeliminowali w ten sposób. Kleszczowe zapalenie mózgu zwykle przebiega dwufazowo. Okres wylęgania choroby to jest około tygodnia, ale generalnie średnio, tak jak zwykle, to jest od 4 do 28 dni i przynajmniej 1/3 chorych kompletnie nie pamięta ugryzienia przez kleszcza. Żeby doszło do zakażenia tym wirusem, ten kontakt wystarczy krótki, czyli w przypadku boreliozy to musi być 24 godziny, w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu wystarczy nawet kilkuminutowe, półgodzinne zakleszczenie i tutaj częściej to kleszczowe zapalenie mózgu jest jakby nieidentyfikowane, czyli pacjent nie pamięta, że miał kleszcza, ponieważ to może być to zakażenie wywołane przez te nimfy czy larwy, których po prostu w ogóle nawet nie widzimy. Choroba rozpoczyna się nagle, w pierwszej fazie zwiastunów przypomina grypę i tutaj na podstawie oczywiście objawów klinicznych nie jesteśmy w stanie tego odróżnić od innych chorób wirusowych, czyli najczęściej złe samopoczucie, osłabienie, bóle głowy, mięśni, kończyn, bóle gałek ocznych, mogą się pojawić jakieś nudności, wymioty, bóle brzucha, tak jak przy typowej infekcji jakiejś wirusowej, gorączka do 38 stopni. Objawy ustępują tam po kilku, czterech, pięciu dniach. I zwykle oczywiście pacjenci stosują powszechnie stosowane leki przeciwgorączkowe, nawodnienie, czyli bez specjalnego jakiegoś leczenia. I u części osób, nawet około 30% przypadków, objawy kończą się na tym etapie, czyli bardzo dużo nam tutaj jakby umyka tych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, ponieważ nawet w ogóle nie wiemy, że mieliśmy tą infekcję, tak jak przy chorobach wirusowych klasycznie, prawda? U niektórych przejdzie kompletnie bez echa, u innych niestety da nam powikłania w postaci różnych problemów. Natomiast u około 70% chorych objawy wracają po kilku dniach spokoju. Czyli mieliśmy jakąś infekcję, mamy kilka dni względnego zdrowia i pojawiają się po raz kolejny kolejne objawy. I tutaj już mamy obraz neuroinfekcji, czyli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Pojawia się gorączka, zwykle bardzo wysoka, 40 stopni. Silne osłabienie, złe samopoczucie, bóle, zawroty głowy, nudności, wymioty. Zaznaczone są objawy oponowe, sztywność karku. Pacjent jest chory, jest rozdrażniony, skarży się na nadwrażliwość na światło, dźwięk, dotyk. Mogą się pojawić oczywiście zaburzenia świadomości, senność, drgawki, zaburzenia pamięci, porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy i połykania. Czyli cały panel objawów neurologicznych. U najciężej chorych oczywiście dochodzi do śpiączki infekcyjnej. Najrzadszą kliniczną postacią kleszczowego zapalenia mózgu jest zapalenie rdzenia kręgowego, które pojawia się bardzo szybko rozwijającym się niedowładami kończyn i zaburzeniami czucia. Objawy neurologiczne wszystkie, czyli w tej średniej postaci i w tej rdzeniowej, zwykle ustępują po kilku tygodniach. Zwykle niestety nie ustępują całkowicie. Przez wiele miesięcy i tygodni mogą się utrzymywać trwałe następstwa, szczególnie zaburzenia czucia, zaburzenia zachowania, zaburzenia pamięci. Także tutaj, tak jak w przypadku innych chorób wirusowych, nigdy też do końca nie wiemy, jaki będzie przebieg tej choroby, jak tak naprawdę ostatecznie będzie wyglądał pacjent już po przechorowaniu. Rozpoznanie zapalenia mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowych jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. U chorych w podeszłym wieku bardzo często te objawy mogą być tak dyskretne i pojawiać się, czy właściwie ograniczać się tylko do zaburzeń świadomości czy zaburzeń psychicznych, że często myślimy, że to jest majaczenie. Niekoniecznie nawet przyjdzie nam na myśl zrobić właściwie takie badanie, czy nawet pomyśleć, że to może być kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Nie znamy leczenia przyczynowego, czyli mimo tego, że umieliśmy już tego wirusa sprawdzać w 1937 roku, to niestety nadal do tej pory nie mamy leku przeciwwirusowego, który byłby aktywny w stosunku do tego flawiwirusa. Leczymy zatem tylko i wyłącznie objawowo. Nawadnianie, stosowanie często sterydów, wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, leczenie przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym, stosowanie preparatów witaminowych, profilaktyka drgawkowa i odpowiednie żywienie takie jak pacjent potrzebuje w zależności od zaburzeń połykania czy odżywiania, które prezentuje. Czyli zatem tylko i wyłącznie nasze leczenie polega na tym, że próbujemy przez ten najgorszy okres przeprowadzić pacjenta, stosując leki, które mają wspomóc jego organizm. Zapalenie to najczęściej, nawet jeśli trwa kilka tygodni, pozostawia ubytki niewielkie, ubytki neurologiczne w postaci niedowładów, tak jak powiedziałam, zaburzeń może zachowania, takich dyskretnych, ale także niestety zaburzeń koncentracji, pogorszenia w ogóle na przykład zdolności do nauki, które mogą się utrzymywać przez wiele miesięcy i pozostać na stałe. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, w przeciwieństwie do boreliozy, mamy naprawdę świetną szczepionkę, która jest przetestowana na dużej populacji tak jak powiedziałam, Austria jest tutaj takim sztandarowym przykładem, jak poradzono sobie z tą infekcją wirusową. Szczepienie jest wpisane do kalendarza szczepień zalecanych, niezależnie od wieku. Mamy w Polsce dostępne 2 szczepionki inaktywowane. Tak naprawdę pytacie często, czy teraz się szczepić, czy czekać na jesień. No, biorąc pod uwagę aktywność kleszczy, nie ma to znaczenia. Im wcześniej rozpoczniecie szczepienie, tym wcześniej będziecie zabezpieczeni. Szczepienie jest, niezależnie od rodzaju szczepionki, szczepieniem wielodawkowym. Podstawowy schemat to są 3 szczepionki, uzupełniona 4 szczepionka po 3 latach, a potem co 5-6 lat powinno być uzupełnianie. Ale to jest podobnie jak z tężcem, czyli jeśli ktoś przejdzie ten schemat podstawowy szczepienia na tężec, co tak naprawdę w Polsce nie zdarzył się zgon u pacjenta z powodu tężca, który kiedykolwiek w swoim życiu miał podany prawidłowy schemat tężcowy, nawet jeśli potem nie uzupełniał tych szczepień. I podobnie wydaje się z kleszczowym zapaleniem mózgu, aczkolwiek lepiej te szczepienia, to naprawdę raz na 5 lat się zaszczepić szczepionką, to jest żaden problem. Ja oczywiście jestem zaszczepiona od kilku lat, zresztą bardzo dużo czasu spędziłam w lasach w Austrii, chodząc po Alpach, w związku z tym nawet sobie nie wyobrażam, że mogłabym tego nie zrobić. Po prostu tak jak z wszystkimi chorobami, z wszystkimi szczepionkami, jeśli ktoś nie chce tracić czasu na chorowanie, nie chce tracić kilku tygodni ze swojego życia, no to po prostu robi tą profilaktykę, a tak naprawdę zachorowanie na kleszczowe zapalenie mózgu będzie dawać gorsze powikłanie, im jesteśmy starsi, bo tym nasz mózg jest wtedy mniej plastyczny, mniejsze ma zdolności do regeneracji. W związku z tym warto się zabezpieczyć w każdym roku, na każdym etapie naszego życia. I tak jak powiedziałam, jeśli ktoś chce się zaszczepić, to oczywiście większość przychodni pewnie prowadzi takie szczepienia. My w naszej przychodni dla naszych pacjentów prowadzimy to szczepienie, ale obowiązuje wcześniejsze zapisanie się, bo nie są to szczepionki, które dostajemy z sanepidu, czyli muszą być zamawiane. W związku z tym no, dla konkretnych osób sobie zamawiamy i po prostu zapraszamy je wtedy, jeśli już one przyjdą do nas z hurtowni. Co do innych ogłoszeń, przypominam, że doszczepiamy szczepionką przeciw COVID 3 dawką i 4 dawką. 4 dawka dostępna tylko dla osób powyżej 80 roku życia. I tutaj także prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny, jak tam wam wypada. Zwykle raz w tygodniu wykonujemy to szczepienie, więc jak komuś nie pasuje w jednym, to pewnie jakoś tam się dopasuje w drugim, w kolejnym tygodniu. Rozpoczynamy program zapraszania pań z naszej populacji, które nie miały wykonanej mammografii. Rozpoczęliśmy współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim naszym z Krakowa, z ulicy Jakubowskiego. Wszystkie szczegóły oczywiście są dostępne u nas. Będzie też możliwość, jeśli zbierzemy panie, które nie będą mogły dojechać, mają tam bardzo nowoczesny mammograf, ale o tym programie będę mówić, bo już dotarły do nas wszystkie niezbędne ulotki. Myślę, że nawet krótko, może pewnie za 2 tygodnie, jak przyjdę. Będziemy też mogli zorganizować transport, jeśli zbierze się po prostu 9 czy 10 pań do tego badania, ale dojazd jest bardzo prosty, jeśli ktoś w ogóle jest kierowcą, to jest 40 minut, badanie wykonane bezstresowo, bardzo nowoczesnym aparatem, więc tutaj te dolegliwości bólowe rzeczywiście przy tej mammografii są trochę mniejsze. No i przypominam, że jest okres troszeczkę urlopowy u nas. Poza tym panie pielęgniarki kończą swoje dokształcenia, studia magisterskie, kursy, więc niestety trochę nam tych dni wypada. No ale tak naprawdę robimy to po to, żeby praca dla was była bardziej efektywna i bardziej nowoczesna. Mogą się zdarzać okresy, gdzie przychodnia w Skomielnej będzie nie działać i te wszystkie informacje zawsze są na stronie przychodni. To są w tej chwili 1, czasem 2 dni, ale to sporadycznie. Ale te wszystkie informacje szukajcie po prostu na stronie przychodni, jeśli nie możecie się dodzwonić, bądź też na stronie facebookowej. Zapraszam na powtórki dzisiejszej audycji i innych pozostałych. Ta audycja już dzisiaj znajdzie się na stronie internetowej. internetowej radio.einkarim.pl w zakładce audycje. Zawsze te przypomnienia też pojawiają się na profilu facebookowym naszego radia. Wystarczy tam sobie w wyszukiwarce facebookowej wpisać Radio Ein Karim Skomielna Czarna, a jutro w Radiu Ein Karim FM 104,4 o godzinie 13:00 telefon do studia radia 605 570 687. To jest, myślę, że fajne, bo rzeczywiście ja czasem też korzystam z nagrywania różnych swoich takich szkoleń. Między innymi właśnie teraz sobie nagrywam szkolenie, w którym nie mogłam brać udział. I takie odsłuchanie tej audycji w czasie dla nas dogodnym. Tutaj pan Józef wraz z szefami naszego radia umożliwiają, czyli strona internetowa audycji radio.einkarim.pl, zakładka audycja i zawsze na profilu facebookowym radia znajduje się odpowiedni odnośnik. Dziękuję bardzo. Nie bójmy się chodzić do lasu. Tak naprawdę nie możemy żyć w stresie i w strachu przed tymi małymi pajęczakami, które wszędzie się panoszą. Stosujmy odpowiednią profilaktykę, a jeśli rzeczywiście już się nam zdarzy spotkanie z kleszczem, zachowujmy się rozsądnie, obserwujmy się. Najważniejsze z mojego punktu widzenia, żebyście po pierwsze szybko usuwali tego kleszcza, jeśli jest taka możliwość. Jeśli zostanie, bo to jest też dość ważne, jeśli zostanie wam w skórze sam taki fragmencik, prawda, czy to odnóże, czy kawałek tego powiedzmy kleszczyka, proszę już nie grzebać tej rany. To są najczęściej małe, zupełnie nieczynne biologicznie elementy i one w naszej skórze nic już nie zrobią, a samo grzebanie po tej ranie spowoduje, że dojdzie do zakażenia na przykład gronkowcem, czyli najlepsze szczypce, odkażanie dopiero po wyciągnięciu kleszcza, nigdy wcześniej. Wcześniej tego miejsca nie smarujemy, nie psikamy niczym, chyba że macie zimny azot, czyli takie te specjalne urządzenia. Odkażanie po usunięciu kleszcza, jeśli zobaczycie rumień, zgłaszacie się od razu do lekarza. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gabli.